W Radiu Gdańsk komentarze, 9 minut po godzinie 9. Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Roman Daszyński, redaktor naczelny portalu gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
Za chwilę mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu minut dojdzie do nas Piotr Semka z tygodnika Do Rzeczy. Na razie problemy na łączach z Warszawą przegrzało. Ministrowie chyba wszyscy dzwonią do centrali, do swoich ministerstw, bo mieliśmy przez dwa dni prawdziwy najazd ministrów i ważnych osób. Była pani premier Kopacz, byli wszyscy ministrowie, byli, bo minister skarbu Adam Czerwiński, wiem, że już wyjechał z Gdańska do Warszawy, więc wszyscy jeszcze nie są.
Ale premier Kopacz jest w tej był chwili prezydent, na otwarciu roku szkolnego na Stogach.
Tak jest, był prezydent i jest prezydent Andrzej Duda. Dziś na Westerplatte w tej chwili zapewnie inauguracja roku szkolnego na Półwyspie Helskim. Ale wczoraj mieliśmy Dzień Solidarności i Wolności. Dzień wspominający 35. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Czym jest solidarność dziś, po tych 35 latach? Związkiem zawodowym, nadal jakąś formacją społeczną, która mobilizuje znaczącą część społeczeństwa, może mniej znaczącą część społeczeństwa. Pierwszy Marek Ponikowski, który ten sierpień 80 pamięta.
No właśnie ja mam problem, ponieważ ta solidarność Anno Domini 2015 nijak się ma do tej solidarności, którą bardzo dobrze pamiętam, bo byłem jej członkiem od września roku 80. Byłem parę dni w stoczni. To nie waham się powiedzieć, że to całkowicie przeorało moją psychikę, moje życie, bo po prostu zdecydowałem się później na takie rzeczy, na które pewnie bym się wcześniej nie zdecydował, co nie znaczy, że byłem jakoś zaangażowany szczególnie w działalność związkową. Niemniej to było po prostu przeżycie, które w konfrontacji z tym, co pokazuje dzisiejsza Solidarność, jest dla mnie tym cenniejsze. Bo Solidarność 2015. Solidarność 2015 to ma na dziś twarz pana Piotra Dudy, który
został wybrany przez członków związku, jest przewodniczącym Solidarności.
Tak, ale chciałem co powiedzieć, co innego. Dla mnie on jest tym człowiekiem, który stojąc pod krzyżami wysyła premiera rządu do psychiatry, bo uważa, że pani Kopacz
ale to dochodzimy już do takich bieżących rozgrywek.
A dlaczego chodziło nie? Taką pytałeś mnie.
Większą
pytałeś
refleksję,
mnie, to
tak?
Ci odpowiadam.
Mm-hmm. Roman Daszczyński.
No, Solidarność jest przede wszystkim największym związkiem zawodowym w Polsce i przez to poważną siłą polityczną. Mhm. Choć oczywiście sama nie ubiega się o sprawowanie rządów. Problem polega właśnie na tym, o czym...
Ejże, Romku. Ten pakt, przypominam, pakt między panem Dudą i panem Dudą.
No dobrze, ale...
No tak, ale pakt między OPZZ
nie startuje w wyborach, prawda? Rzecz w tym, że rzeczywiście ta obecna Solidarność, ona wykorzystuje dosyć bezwzględnie mit pierwszej Solidarności. Łącznie z symboliką, bo ten napis, tak zwaną solidarycą wykonany... Mhm. Przecież jest znakiem również tej aktualnej Solidarności.
Ale co, nie ma do tego prawa? Chyba.
Nie, no oczywiście, że ma.
Ale odmawia natomiast
aktualny związek NSZZ Solidarność bardzo się różni od ruchu społecznego Solidarność, który tak wstrząsnął Europą i światem w 1980 roku.
Z tym, że ten ruch z założenia był związkiem zawodowym.
Owszem, ale też był to ruch wolnościowy, prodemokratyczny. Dobrze,
ale pamiętasz wystąpienie Lecha Wałęsy na bramie numer 2. Mamy nareszcie wolne, niezależne związki zawodowe.
Pamiętam.
To było to najważniejsze przesłanie
postrajkowe. Dlatego też mnie dziwi, że są obecnie wielkie uroczystości organizowane przez NSZZ Solidarność, na których ani razu nie pada nazwisko Lecha Wałęsy. Natomiast odmienia się przez wszystkie przypadki nazwisko Anny Walentynowicz na przykład.
A czy na tym koncercie w sobotnim transmisji mieliśmy na antenie, słyszałem mówienie o Lechu Wałęsie.
No tak, ale możemy się...
Może w wystąpieniach innych oficjeli się, nie było, ale myślę, że członkowie...
Ale powinniśmy się...
Że przewodniczący podkreślał to.
Na tym koncercie, o którym wspominasz, mieli wystąpić wszyscy dotychczasowi przewodniczący NSZZ Solidarność. Lech Wałęsa
otrzymał zaproszenie i wyjechał do Afryki.
Mówiąc kolokwialnie, wymigał się jakoś
ale chyba wiadomo dlaczego.
No po prostu nie chce...
Ja nie wiem.
Nie chce być kwiatkiem do kożucha działania politycznych, które są na korzyść jednej konkretnej partii
jeśli
politycznej.
Jeśli on dla ludzi, którzy tam gromadzą teraz, w tych pierwszych rzędach jest bolkiem, no to ja wcale się nie dziwię, że nie chcę takiej konfrontacji. Mhm.
Panowie, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Marek Ponikowski, Roman Daszczyński. Z tego, co słyszę, także jest z nami Piotr Semka. Wracamy po krótkiej chwili. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Roman Daszczyński, redaktor naczelny portalu gdańsk.pl. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Witaj Piotrze, dołączyłeś do nas.
Zacznę od przeprosin, bo mam jakieś kłopoty z aplikacją Skype, więc muszę się posiłkować telefonem.
To mów głośno i wyraźnie, żebyśmy ciebie dobrze...
Głośno i wyraźnie.
Dobrze, żebyśmy ciebie dobrze słyszeli. Mówiliśmy o tym, czym jest po 35 latach Solidarność. Nasi słuchacze też piszą, że Solidarności dziś nie ma, bo dziś powodzi nam się zbyt dobrze. No, to jest jakaś myśl naszego słuchacza. Solidarność w 80 roku, pisze kolejny słuchacz, to był ruch społeczny, a dzisiejsza Solidarność to partia polityczna i nie ma nic wspólnego z tą sprzed 35 lat, pisze pan Grzegorz. No, mieliśmy trochę podzielone te obchody, rzeczywiście sierpnia 80. Premier Ewa Kopacz tam mówiła, że jedna partia zawłaszcza obchody 35-lecia Solidarności. Solidarność ustami rzecznika prasowego odpowiadała, że wszyscy, którzy powinni otrzymali zaproszenie, czyli marszałek Sejmu, marszałek Senatu, wszyscy sygnatariusze, w tym także Henryka Krzywonos, Lech Wałęsa, to o co mówiłem w poprzedniej części, także otrzymał zaproszenie Jerzy Borowczak. No ale te napięcia wokół Solidarności, myślę, że te emocje przedwyborcze, co te 4 lata, czasami częściej, mocno się kładą cieniem na obchody sierpnia 80, bo to okres sierpień, koniec sierpnia, wybory zazwyczaj październik, to bardzo, bardzo blisko. I mamy takie trochę podzielone, trochę zgrzytające te obchody sierpnia 80.
No,
Piotr Semka
w tej chwili.
Piotr Semka, Piotr Semka. Ale Piotrze, bardzo proszę, teraz ty zabierasz głos.
Nie cieszą mnie te podziały. Nie cieszy mnie to, że Solidarność nie zaprosiła pani Kopacz. Natomiast też irytuje mnie te co roku takie rozdzielanie szat i zazwyczaj skierowane w jednym kierunku zarzuty, że są podzielane. No, przy tak ostrym konflikcie politycznym, w którym poszczególne postacie sierpnia gromadzą się po jednej albo drugiej stronie, tutaj pan Borowczak jest dobrym przykładem, takie podziały muszą być. No. I każda strona uwielbia pokazywać, że my to chcieliśmy sierpień, no ale ktoś inny tutaj dzieli i tak dalej. Ta gra mi się nie podoba, ale nie jestem jakimś pięknoduchem, który nagle jest zdumiony, skąd to się wzięło. Marek Ponikowski mówi, że Lech Wałęsa nie chciał przyjechać na koncert, bo ileś ludzi by uważało za bolka. Tak, płaci się cenę za to, że się ukrywało dużo z przeszłości. Płaci się cenę za to, że się w bardzo nieładny sposób próbuje tą przeszłość ukrywać. Mówię o zagarnięciu przez Lecha Wałęsy dużej części dokumentów teczki Bolka. Tak się płaci za także fakt, że niestety Lech Wałęsa roztrwonił w dużej mierze swój autorytet. Jak do tego teraz, jaki autorytet mógłby zgromadzić wszystkie strony sierpnia w jednym miejscu? Myślę, że to jest niemożliwe, no ale też niemożliwe byłoby sobie wyobrażenie na przykład w 1938 roku wspólne obchody niepodległości z Dmowskim i Piłsudskim. No to jest jednak stosunkowo niedaleko. 35 lat to jest jednak dużo, ale no mimo wszystko te emocje są bardzo żywe, a jeśli poszczególni uczestnicy sierpnia gromadzą się pod poszczególnymi sztandarami, no to tym bardziej trudno oczekiwać wspólnych obchodów.
Maciej, nasz słuchacz, pan Maciej pisze, że może gdyby ECS organizował uroczystości rocznicowe, byłoby inaczej. Nie wiem, czy by było inaczej.
Nie, Roman Daszyński. Żeby nie było, tutaj muszę Piotrowi przyznać rację. Rzeczywiście ta sytuacja w międzywojniu, podział Polski na Piłsudczyków i Endecję, no po prostu być może nasze społeczeństwo ma w genotypie coś takiego, że musimy się dzielić na dwa obce plemiona.
No może nie tylko nasze społeczeństwo.
I zwalczać się, no pewnie znajdą się inne w świecie. Ale są też społeczeństwa dojrzalsze, jeśli chodzi o jakość życia politycznego i wyobrażam sobie, że dużo lepiej byłoby, gdyby Solidarność zaprosiła Ewę Kopacz na te swoje uroczystości. Potraktowała ją w sposób kulturalny, ale z mównicy liderzy związkowi mieliby okazję powiedzieć parę gorzkich słów pod adresem.
Albo powtórzyć postulaty wobec rządu.
Albo powtórzyć postulaty wobec rządu. Woleli pójść na konflikt. No, pewnie mieli swoją kalkulację w tym, ale powtarzam, to jest mało dojrzałe pod względem politycznym.
Marek Ponikowski.
Jeśli dochodzimy do problemu tych podziałów i tak dalej, to ja może mało oryginalnie, ale stale sobie przypominam słynną sytuację, którą widziałem zresztą na własne oczy z bliska, kiedy Jarosław Kaczyński stojąc w stoczni wygłosił to swoje słynne, że my stoimy tu, gdzie staliśmy, a oni tam, gdzie stało ZOMO. I to od tego momentu już właściwie szans na, po wyznaczeniu takiej cezury, to szans na jakiekolwiek porozumienie, na jakąkolwiek współpracę nie było.
To bardzo wygodne sobie znaleźć taką
Owszem, cezurę. Bardzo wygodne i całkowicie fikcyjne zapewne, tak?
Tak. Znalazłem inne. Znalazłem obchody, na których Lech Wałęsa bynajmniej nie chciał zapraszać Anny Walentynowicz i nie chciał zapraszać Andrzeja Gwiazdy. Myślisz, Marku, że tak, ale pokorzenia to jest tylko, ma monopol tylko jedna strona?
Piotrze,
obie strony mogłyby w tym w poszczególnych obchodach sierpnia znajdywać rzeczy, osoby, które nie zostały zaproszone i tak dalej.
Ale ja nie mówiłem o żadnych osobach zapraszanych.
Wszystko zaczęło się w 2006 roku, a wcześniej to było wspaniale i sympatycznie. Nie mówię.
Ja powiedziałem, że w tym momencie znikły ostatnie szanse na jakąkolwiek...
Nie. To jest bardzo wygodne sobie znaleźć taką cezurę, w której ktoś się czuje obrażony, a druga strona to potwory. To już Jean-Paul Sartre powiedział. Piekło to inni.
Przepraszam, tą cezurę wprowadził Jarosław Kaczyński.
Nie ja wprowadzę. Marku, tą cezurę. Otóż uświadom sobie, że w tym sporze były upokorzenia po różnych stronach.
Oczywiście,
że
tak.
I one się gromadzą. I tak jak ja nie neguję twojej urazy, że wtedy padły słowa Kaczyńskiego, które mogły boleć, tak ty nie wybieraj sobie wygodnie momentu, żeby powiedzieć, od tego czasu rozpętało się piekło.
A dlaczego uważasz, że ja wybieram wygodnie?
Nie ma wspólnego z wygodą.
Moment, w którym została urażona Platforma, a obrażającym był Jarosław Kaczyński.
Ale ja nie jestem ambasadorem Platformy.
Roman Daszyński. Podam ci inny przykład.
Roman Daszyński w tej chwili. Piotrze,
w tej waszej dyskusji panowie powinny towarzyszyć jeszcze jakieś okrzyki, hańba.
Nie, proszę ciebie, Roman.
Obrazili, przeproście. Dobrze, powiem, że odpowiem wersem również przedwojennego wiersza Władysława Broniewskiego. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. No i pewnie będą, no tylko czasem wygląda to śmiesznie, czasem wygląda to po prostu na kłótnie bab na targowisku i tyle.
No tutaj to rachunki krzywd miał przekreślać prezydent Gauck, zdaje się.
Nie rozumiem?
Nie rozumiem, też nie rozumiem.
No to nawiązanie. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca ręka ich też nie przekreśli, więc tutaj Marek sugeruje, że miałby je przekreślać prezydent
żart,
RFN.
To jest kolejna wrzutka i znowu się możemy pokotłować. Proszę bardzo.
Wrzutka, oczywiście, że wrzutka, ale ktoś tą wrzutkę sprokurował, no.
Dobrze, ale myślicie, że znaczy, panowie, dobrze. Myślicie, że to już będzie tak do końca świata jeden dzień dłużej, że będziemy się kłócić wokół sierpnia 80, że będziemy się obrażać, że będziemy, nie wiem, osobno składać wieńce, już nic nas nie połączy?
Jacku, dobrze wiesz, nie. Że z odsieczą zawsze przychodzi biologia, umrze jedno, drugie pokolenie, przyjdzie następne i znajdzie sobie inny powód do kłótni.
I będziemy razem tak jak na Westerplatte dzisiaj, tak?
No na Westerplatte za 20 lat też prawdopodobnie mało kto będzie przychodził.
Na Westerplatte też tutaj, byli razem i osobno zarazem byli.
To tutaj jesteś pesymistą, Romek.
Nie, po prostu zdaję sobie sprawę, że Westerplatte jest bardzo ważnym miejscem, ale ono będzie ważnym miejscem dopóki żyją osoby pokaleczone, poturbowane przez wojnę. One są ciągle wśród nas, ja tego nie lekceważę. A potem przyjdzie pokolenie, które nie będzie miało powodu, żeby...
Ja w tym roku obserwowałem, jak w Krakowie 6 sierpnia w rocznicę wymarszu pierwszej kadrówki chyba 600 czy 500 młodych ludzi uczestniczyło w wymarszu. To było 100 lat temu i też mógłbyś powiedzieć, że problemy, które niosła z sobą pierwsza wojna światowa, już nie ma wśród nas nikogo żyjącego, który pamiętał, a jak tych młodzi ludzie uczestniczą w tym marszu.
Ale moment, bo wymarsz kadrówki to jest jednak coś, co zakończyło się sukcesem, prawda? Natomiast te traumy wojenne, one nie będą żyły tak długo jak kadrówka.
Marek Ponikowski, Roman Daszczyński, Piotr Semka to dzisiejsi komentatorzy w Radiu Gdańsk. Za chwilę wracamy do naszej,
one zostaną
za chwilę
z nami,
wracamy
prawda.
Do naszej dyskusji. Mówicie o Janie Pawle II. Nasz słuchacz pisze, Jan Paweł II mówił, solidarność to znaczy jeden i drugi. Jeden drugiego brzemiona noście i tyle chyba w temacie solidarności, pisze nas słuchacz. Tyle w temacie solidarności. Po skrócie wiadomości za chwilę kolejne tematy w komentarzach. Komentarze w Radiu Gdańsk. Przypomnę, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Roman Daszczyński, portal gdańsk.pl, Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Jeden z naszych słuchaczy podsumował nasze dwie poprzednie części, że od czasów pradawnych polskie społeczeństwo też się dzieliło na Polan i Wiślan. Pozdrawiam, Marek Zedłowa. To chyba odpowiedź na reakcję na wypowiedź Romka Daszyńskiego, że jesteśmy znowu podzieleni na plemiona.
Że najpierw byli Polanie i Wiślanie, a później byli Polacy, także to nie w tę stronę poszło.
Ale zapewne też skłóceni.
Mocno się zastanawiaj. O tym, o czym
będziemy... Ale to za herezję, że dzieci nie wytrzymają w ławkach. Ty wytrzymałeś, Marek wytrzymał,
nie, ja. Sześcioletnie dzieci, które pójdą po raz pierwszy w tej chwili, natura sześcioletnich dzieci nie da rady usadzić ich 45 minut w ławce.
Ale kiedyś mogły, nie, a teraz nie mogą. No.
Siedmiolatki kiedyś.
Ale sześciolatki znam, które poszły i skończyły
Ja akurat poszedłem jako sześciolatek do szkoły, więc...
I wytrzymałeś w ławce 45 minut, siedziałeś cierpliwie, nie nudziłeś się.
Wytrzymałem i żyję do dzisiaj.
No, to prawda. Panowie, w niedzielę w Szczecinie podczas obchodów 35. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych Andrzej Duda nawiązał do swojej piątkowej wizyty w Niemczech. Jak mówił prezydent Joachim Gauck, powiedział, że Polska pięknie się rozwija i spytał, czy to wzbudza w Polakach zadowolenie. I Andrzej Duda, jak relacjonował, odpowiedział, prezydentowi Niemiec tak. Jest tylko jeden w tym wszystkim problem i mówię, panie prezydencie, tak i sądzę, że ludzie dlatego mnie wybrali, bo głośno powiedziałem i nazywałem sprawę po imieniu. Niestety Polska nie jest dziś krajem, o którym można by powiedzieć, że jest państwem sprawiedliwym. Sprawiedliwym dla swoich obywateli, że jest państwem, w którym obywatele są traktowani równo, mówił prezydent Duda. Do tych słów już wielokrotnie się odwoływano politycznie, także dzisiaj słyszałem wystąpienie premiera Wykopacz na Westerplatte, gdzie mówiła, odnosiła się do tego, że nie można mówić źle o własnym kraju za granicą. Ale ja bym chciał, żebyśmy... Wiem, że i tak temat zejdzie, czy to dobrze, czy to źle, że prezydent Duda mówi za granicą takie słowa, ale zastanowić się nad sensem tej wypowiedzi. Czy rzeczywiście Polska nie jest krajem sprawiedliwym dla swoich obywateli, że nie jest krajem, w którym obywatele traktowani są równo. Czy nie dlatego właśnie, że mówiąc takie rzeczy w kampanii wyborczej wygrał Andrzej Duda, Romek Daszczyński?
Andrzej Duda wygrał tę kampanię wyborczą z wielu powodów. Nie koncentrowałbym się na tym jednym. Natomiast pytanie, czy Polska jest krajem sprawiedliwym.
Sprawiedliwym dla swoich obywateli.
No to można oczywiście zadać pytanie, czy w ogóle na świecie istnieje kraj sprawiedliwy dla swoich obywateli. No, pewnie są takie i bardziej, i mniej sprawiedliwe. Ja bym się zastanawiał raczej, biorąc pod uwagę krąg państw Europy Środkowo-Wschodniej i spojrzę na Czechy, na Węgry, Bułgarię, Rumunię. Jakoś nie wydaje mi się, żeby to były państwa bardziej sprawiedliwe dla swoich obywateli niż Polska. Więc na pewno czymś słusznym jest dążenie do polepszenia tej sytuacji. Natomiast używanie tego jako obucha w okresie wyborczym budzi moje wątpliwości.
Piosenka. Halo Piotrze? Nie mamy Piotra. Marek Ponikowski.
Ja niestety, słuchając kolejnych wystąpień pana prezydenta Dudy, stale sobie przypominam film Woody Allena Zelig. Pan Duda przypomina mi właśnie żywo bohatera tego filmu, który w zależności od tego, gdzie jest, w jakich warunkach, z kogo spotyka, to mówi rzeczy takie, które jego zdaniem temu jego rozmówcy przypadną do gustu. Jechał do Niemiec po serii deklaracji, jak to wspaniale Polska się z Niemcami teraz brata i tak dalej, i widocznie uznał, że to będzie miło usłyszeć prezydentowi Niemiec, bo ja nie widzę innego racjonalnego powodu.
Prezydent Duda dodaje, że jest bardzo wielu ludzi, którzy tego powiewu wolności, nowoczesności, zasobności, poprawy jakości życia tak oczekiwanej nie odczuli w takim stopniu, jak się spodziewali, czy w takim stopniu, jak udało się to innym, niestety nielicznym.
Na miłość boską, w każdym społeczeństwie są tacy ludzie, którym się bardziej udaje albo mniej udaje, którzy się bardziej starają albo mniej starają, i oczywiście w specyficznej polskiej sytuacji są na przykład grupy wykluczone. Ja mam przed oczami ludzi z dawnych PGR-ów, którzy w tej chwili już w kolejnym pokoleniu dalej tkwią w takim zawieszeniu całkowitym, bo nikt nie pomyślał o tym, żeby ich jakoś resocjalizować, czy w ogóle socjalizować.
Natomiast Marku, uczciwie trzeba powiedzieć, że chyba wszyscy domyślamy się, co Andrzej Duda ma na myśli. Otóż brak solidaryzmu społecznego, który niestety po doświadczeniu tego wielkiego ruchu społecznego Solidarność, pierwszej Solidarności, rozmył się. Po prostu takiego ruchu nie miały inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, więc być może ta nasza przeszłość polityczna, historyczna, całkiem nieodległa, stawia przed naszymi rządzącymi większe wyzwania i one chyba zostały odłożone na półkę. To wiele osób tak to odczuwa.
Mhm. Piosenka. Piotrze, mówimy o wypowiedzi prezydenta Dudy w Niemczech, że Polska nie jest krajem sprawiedliwym dla swoich obywateli, jest państwem, w którym nie jest państwem, w którym obywatele traktowani są równo. Jak dodał, jest bardzo wielu ludzi, którzy tego powiewu wolności, nowoczesności, zasobności, poprawy jakości życia tak oczekiwanej nie odczuli w takim stopniu, jak się spodziewali.
Ja rozumiem, że to był fragment jakiejś luźnej rozmowy. Domyślam się, że Joachim Gauck próbował, się zapytał, jakie były przyczyny wygranej Andrzeja Dudy.
No nie, nie do końca, nie do końca, bo tam Joachim Gauck powiedział, że Polska pięknie się rozwija i spytał, czy to wzbudza w Polakach zadowolenie. Prezydent Duda odpowiadał tak, jak powiedziałem wcześniej.
Ale my się,
Piotrze, zastanawiamy nad tym, czy rzeczywiście Polska nie jest krajem sprawiedliwym dla swoich obywateli, czy rzeczywiście jest krajem, w którym obywatele nie są traktowani równo.
Dobrze, prosta sprawa. Organizacje Komitetu Helsińskiego wskazują, że czas na przykład rozpatrywania spraw sądowych jest tak długi, że koliduje to z pojęciem sprawiedliwości. Mamy bardzo często wiele sytuacji, na przykład odbierania przez sąd dzieci. No takich przykładów można dużo. Ja myślę, że po prostu to jest zdanie, z rozmowy, w której obaj politycy mówili o sytuacjach swoich krajów. Domyślam się, że Joachim Gauck z niepokojem mówił o wypadkach agresji wobec imigrantów, wobec na przykład podpalania domów dla azylantów.
No ale to twoje intuicje są wyłącznie, Piotrze,
nie,
tak?
Nie, sobie dywaguję, wszyscy dywagują na temat tej rozmowy.
Nie, na temat słów pana był początek, prezydenta.
Początek wypowiedzi prezydenta. I teraz można od tej wypowiedzi przejść do wielkiego tonu pod tytułem doszło do zdrady narodowej i Polska została skompromitowana. A można sobie wyobrazić tę rozmowę jako refleksję dwóch głów państw nad problemami, przed którymi oni stają. Po drugie, Andrzej Duda, jak zrozumiałem, powiedział, że to jest ogromne wyzwanie, które stoi przed jego prezydenturą. No to jest troszeczkę tak jak Polska w ruinie. No zrobiono z tego jakiś Bóg wie jaką sprawę. No co, są w Polsce dzielnice, w których mieszkają ludzie, które wyglądają jak slumsy, puszczanie zdjęć wspaniałych, otwartych budynków jak Hala Arena, czy jakieś tam wspaniałe stadiony, nie zmieni faktu, że są dzielnice w Polsce, które się rozpadają. Sam podróżując po Dolnym Śląsku widziałem małe miasteczka, z których bardzo dużo ludzi wyjechało, które zamieniają się w takie zrujnowane miasta.
Zapomniane miasta. Marek Panikowski.
Widziałeś zdjęcia z Detroit, a może byłeś w Detroit?
Nie byłem.
Wszyscy mam nadzieję, widzieli poza tobą. I chyba jednak mało będzie ludzi, którzy powiedzą, że Stany Zjednoczone są w ruinie w związku z tym.
Ale o co chodzi? Przecież w Ameryce domyślam się, że są ludzie, którzy mówią, że jeżeli jedno nawet Detroit tak wygląda, to jest wyzwanie dla nas wszystkich.
Ale nie tylko jedno Detroit tak wygląda. To bardzo wiele miast ma dzielnice, które są w ruinie. No tylko, że to powtarzam, to nie przesądza o obliczu Ameryki.
To jest dla ciebie i dla mnie wyzwanie, Marek. To jest dla ciebie i dla mnie wyzwanie. Sytuacji wszelkie mówienie o tym, co jest brzydkie, odrzucamy, to ja jeździłem z radiem wnet po dzielnicach Familoków w Rudzie Śląskiej. Robiliśmy tam wywiady i naprawdę te dzielnice wyglądają bardzo niedobrze.
No. Roman Daszyński w tej chwili.
Piotrze, na pewno masz rację. byłeś tam, widziałeś to, ale mówisz w taki sposób, jakby po prostu w ciągu ćwierć wieku dało się wszystko w Polsce zrobić i po prostu wywindować ją na poziom wyższy niż reprezentują kraje sąsiednie chociażby. No tego się nie da.
Chyba nikt tak nie marzy.
Ale po prostu się tego nie da.
Wszyscy myślą bardziej o jakimś bardziej sprawiedliwym, to co sam powiedziałeś, solidarnym podziale zarówno zysków, jak i strat.
Tak, tego na pewno brakuje i jeśli prezydent Duda chciałby to zmienić, no to chyba wszyscy powinniśmy mu życzyć dobrze. No,
panowie, w tej chwili chciałbym oddać głos Piotrowi Semce, dlatego że Tygodnik w sieci napisał o prowokacji, jaką miał przygotować wobec Andrzeja Dudy sztab ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Narzędziem miał być Andrzej Hadacz, który wywołał awanturę w otoczeniu kandydata PiS po jednej z debat wyborczych. Jak pisze Tygodnik, zdjęcia z zamieszania planowano wykorzystać w klipie wyborczym Bronisława Komorowskiego. Piotr Semka.
Znaczy powiem tak, że jestem zdumiony, że ta informacja nie została podjęta przez inne gazety, ponieważ nikt jak dotąd z CBA nie przyznał, że to są jakieś sfałszowane rozmowy. Przypomnę tylko, że te rozmowy, Tygodnik do sieci dotarł do tych rozmów, ponieważ CBA prowadziło śledztwo przeciwko temu panowi Robertowi G., który prowadził jeszcze rozmaite inne mętne...
Podsłuchiwało go po prostu.
Okazało się, że był swego rodzaju nadzorcą agresji Andrzeja Hadacza. Ten człowiek był na wieczorze wyborczym Bronisława Komorowskiego z naklejką gość. W związku z tym w tej rozmowie pada nazwisko Tyszkiewicz, które jest takie same jak szef sztabu. W tej sprawie wreszcie padają obietnice o przyznaniu dla Andrzeja Hadacza mieszkania. No, w Warszawie mieszkania zastępcze czy też mieszkania dla osób, które mieszkają w złych warunkach, włada prezydent miasta, którym jest z Platformy. No wszystkie te elementy stawiają pytania, na które nikt z Platformy nie chce odpowiadać.
Roman Daszczyński.
Słusznie.
No to muszę powiedzieć, Piotrze, że był to wywód godny Sherlocka Holmesa. Przyjrzałem się tej sprawie muszę powiedzieć, że jestem przerażony, bo to jest poważna sprawa kryminalna. Piotrze, mówisz, że dziennikarze Tygodnika w sieci dotarli do nagrań. Możesz mi wyjaśnić, jak się dociera do nagrań wykonanych przez służby?
W taki sam sposób, w jaki była twoja gazeta wyborcza, dotarła do akt, w których przesłuchiwano członków zespołu Minia Macierewicza.
Akta i nagrania.
Ranku, byłeś dziennikarzem śledczym i doskonale wiesz, że równie dobrze dociera się do nagrań rozmów podsłuchanych przez premiera z Janem Kulczykiem.
Już to mówię. To są tak zwane wrzutki. Wrzutki w bardzo charakterystycznym momencie jest po prostu kilka pięter tej sprawy. Pierwsza to jest właśnie taka, że ktoś z Centralnego Biura Antykorupcyjnego próbuje teraz wkraść się w łaski środowiska, które być może od jesieni będzie rządziło Polską.
Ale są prawdziwe te rozmowy, czy nie?
Myślę, że są prawdziwe, tylko pytanie jest takie, czy rzeczywiście stoi za tym ktoś z Platformy Obywatelskiej, czy sztabu Bronisława Komorowskiego, czy może, i tu jest...
Ale za prowokacją.
Za prowokacją. Czy może, i tu jest moim zdaniem to bardzo prawdopodobne, istniała szajka, która próbowała na kampanii wyborczej po prostu zarobić w ten sposób.
Ale to jest twoja teoria, też godna już może nie Sherlocka Holmesa, albo Herkulesa Poirot.
Dobre nazwiska, choć fikcyjne.
Ja widzę w tym bardzo poważny dowód na to, że
Nie no, Piotrze, dowód to naprawdę, wiesz.
Dobrze, Marek Ponikowski w tej chwili.
Jestem znacznie bliżej Romka niż ciebie, Piotrze, w tej sprawie. Tutaj pada poważny, w tym tekście poważny zarzut pod adresem CBA. Właśnie, że CBA manipuluje
dajmy szansę wypowiedzieć się
materiałami, które zbierała w zupełnie innej sprawie. No to jest taka, tutaj nagrywamy pana Roberta G., bo pan Robert G. jakieś przekręty wyprowadza. Przy okazji nam się nagrał taki interesik, a to podrzucimy to redakcji w sieci, bo redakcja w sieci sobie tym zagra. No i to jest tego typu.
No, ale przepraszam.
Ale sprawa była, czy tej sprawy nie było? Jak to jest?
Znaczy, stara dyskusja. No nie. Tak jak Radek Sikorski pod tytułem nie będę komentował rozmów, które powstały wskutek przestępstwa. To w jaki sposób w sieci dotarło do tego, to jest rzeczywiście ciekawe pytanie. Natomiast druga sprawa, co ona mówi o grze sztabu wyborczego?
Piotrze, mówi o grze redakcji w sieci, która daje fragmenty tych nagrań, po czym są duże ustępy już pisane odredakcyjnie, gdzie się wykłada, jak my to mamy wszystko rozumieć.
Ale dobrze. To komu podlega CBO? Nie Ewie Kopacz przypadkiem? To Ewa Kopacz nie... To w takim razie Ewa Kopacz niech się poda do
dymisji.
Piotrze, dobrze wiesz, że szeroko pojęte służby...
Ja dobrze wiem, to tylko ja wiem.
Tak, ale że szeroko pojęte służby już dawno zerwały się z łańcucha. Ci panowie korzystają z pieniędzy podatników i rozgrywają swoje prywatne gry. I nawet podejrzewam, że czują się w pewnym stopniu właścicielami naszego kraju.
Piotrze, dajmy szansę Romkowi.
Ale posłuchaj, mam argumenty, które jednak stawiają pod znakiem zapytania tę twoją hipotezę, ponieważ na prawicowych portalach można znaleźć zdjęcie zrobione pod gmachem bodajże telewizji, gdzie
Andrzej Hadacz
stoi naprzeciwko
Roberta Tyszkiewicza,
tak jakby rozmawiali ze sobą. Ja jestem przekonany, że gdyby Robert Tyszkiewicz miał
Robert
coś
Tyszkiewicz,
wspólnego
szef sztabu Bronisława Komorowskiego.
Z tą prowokacją, nie pozwoliłby sobie w ogóle na taką sytuację. Po drugie, jest też nagranie ze spaceru Bronisława Komorowskiego, gdzie pojawia się ten nieszczęsny Andrzej Hadacz i zachwala prezydenta, agituje na jego rzecz, robi nawet prezydentowi zdjęcie. Jest to tak ostentacyjne, nie sądzę. Gdyby to była zmowa, nie sądzę, żeby ten człowiek, zastanawiam się, czy on w ogóle jest z pełna rozumu, żeby ten człowiek znalazł się w otoczeniu prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Krótka odpowiedź Piotra Semki i Marek Ponikowski. Piotr?
Teraz ja, tak?
Tak.
Dobrze, dwa słowa. Andrzej Hadacz to jest osoba, która ma cechy jednak prowokatora albo osoby bardzo rozchwianej emocjonalnie, która jest, moim zdaniem, ona jest osobą nieprzewidywalną. Wszyscy ci, którzy próbują wykorzystywać takie osoby, muszą liczyć się z tym, że one mają zachowania nieprzewidywalne. Ja zwrócę tylko uwagę na jedną rzecz. CBA nie skomentowało całej sprawy. CBA nie, nikt, minister spraw wewnętrznych, pan Biernacki, nie ogłosił o jakimś
koordynator nie jest ministrem spraw wewnętrznych.
Dobrze.
Słucham?
Nie jest ministrem spraw wewnętrznych Biernacki.
Okej, koordynator służb specjalnych.
Przepraszam, koordynator do spraw służb nie ogłosił nic w tej sprawie. Nie wiemy, czy w jaki sposób wyszły. Nie wiemy, czy w CBA jest śledztwo dotyczące wyjścia tych materiałów, więc przepraszam bardzo, ale wiemy tylko tyle, ile daje nam tygodnik w sieci.
Zobaczymy, że ta sprawa będzie żyła. Słuchajcie, na zakończenie jeszcze jeden krótki temat.
Macie prawo mówić o wrzutkach, natomiast fakty są bardzo...
Znaczy, rozmowa w wydaje się być bardzo dziwna. Ta, która cytaty z tej rozmowy, które są w tygodniku w sieci, są bardzo dziwne. Warto rzeczywiście je przepatrzeć i przeanalizować zarówno źródeł...
Nowość w Polsce.
Tak się mówi.
Ja się zastanawiam, panowie, jakim cudem szef CBA Paweł Wojtunik jest jeszcze na swoim stanowisku.
Jeszcze to dzisiejszy Dziennik Bałtycki.
Ale jest i go nie da się siekierą wyrąbać, jak widać.
To prawda.
On powinien mieć trochę honoru i może ustąpić.
Chciałbym przejść do kolejnego tematu, jeśli można. Skandaliczny wpis działacza Prawa i Sprawiedliwości. To dzisiejszy Dziennik Bałtycki na piątej stronie. Pisze, że radny powiatu tczewskiego najpierw napisał, potem usunął wpis i przeprosił, ale chodzi o to, że Społeczny Komitet Odbudowy Mostu, organizacja społeczna z Tczewa, działająca na rzecz historycznej rekonstrukcji zabytkowego mostu na Wiśle, opublikowała informację o tym, że rząd przeznaczy pieniądze na remont tego zabytkowego mostu i ten ważny radny w tym powiecie,
członek zarządu
tczewskim, wpis, no chyba chamski po prostu, tak to trzeba określić, zamieścił: po wyborach w październiku będą mieli do gadania tyle, co Żyd w getcie.
Żyd w małe litery, notabene.
No,
nie, no to po prostu jest to coś nieprawdopodobnego zupełnie, bo to nie jest jakaś szeregowy facet w rodzaju tego pana Hadacza, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, tylko to jest członek zarządu powiatowego, szef PiS-u w powiecie
tczewskim,
kandydat na prezydenta Tczewa niedawno i kandydat na eurodeputowanego PiS-u w województwie pomorskim.
Chamski, głupi wpis. PiS powinien się go pozbyć chyba.
To jest,
nie tylko PiS-u, ale
to nie chodzi tylko o chamstwo i o głupotę, tylko chodzi o to, co sobie myślą o czasach po wyborach działacze PiS-u.
A czyli obraz takiej euforii, obraz euforii w Prawie i Sprawiedliwości, że już wygraliśmy, chcesz powiedzieć, tak?
Że tak, że wygraliśmy i
już dzielimy.
Tak, i wtedy będzie... Ci, co przegrali, to będą mieli do powiedzenia tyle, co Żydzi w getcie. No to jest elegancja Francji.
Z takiej pojedynczej wypowiedzi mimo wszystko nie wnioskowałbym o nastrojach wszystkich członków PiS. Natomiast to będzie rzeczywiście, to może być papierek lakmusowy, jak władze zwierzchnie Prawa i Sprawiedliwości potraktują tę sprawę, bo jeśli będzie to udawanie, że nic się nie stało, no to źle.
Myślę, że
szykują się poważne akcje odwetowe po wyborach, ale jeśli ten pan zostanie przykładnie wyrzucony z partii, no to myślę, że jest nadzieja, że może to normalnie funkcjonować.
Piotr Semka.
Głupia wypowiedź, powinny wyciągnięte być konsekwencje i tyle. Mhm. Natomiast wszelkie generalizacje, do których ogromną skłonność ma Marek,
a ja sobie dalej będę generalizował jednak, Piotrze.
Każdy. Ja wiem swoje. Mógłbym tylko wskazać, że na tle innych partii PiS
charakteryzuje się podziwu godnym umiarkowaniem.
Dziękuję za dyskusję. Była i miejscami emocjonująca, ale najczęściej, na szczęście, merytoryczna, że merytoryczne argumenty przeważały nad samymi tylko emocjami. Gośćmi komentarzy Radia Gdańsk byli Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
Do widzenia.
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję. I Roman Daszyński. Od dziś, Romku, tak, redaktor naczelny portalu gdańsk.pl. Zajrzymy na ten portal, zobaczymy, co się tam zmienia. Mam nadzieję, że będziemy mogli podsumować. Za chwilę w Radiu Gdańsk wiadomości. Po wiadomościach, jak codziennie, po godzinie 10:00, audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś Iwona Wysocka, która zaprosiła do studia ministra środowiska Macieja Grabowskiego. To ten efekt najazdu ministrów na Pomorze, że możemy korzystać także z gości, by z nimi rozmawiać na temat ich działalności, oraz Marek Trojanowicz, prezes spółki Profesor Y. Fajna to spółka. Miałem profesora, znaczy Marka Trojanowicza prezesa spółki, profesor Łaj u siebie, bardzo, bardzo ciekawy człowiek, bardzo ciekawy biznesmen z otwartą głową. To po godzinie 10 w Radiu Gdańsk. Jacek Naliwajek, żegnam się, do usłyszenia.